radiowo, naukowo.
Joanna Matuszewska, dzień dobry. Dziś moim gościem jest profesor doktor habilitowana Edyta Szurowska, specjalistka w zakresie radiodiagnostyki i radiologii, kierownik drugiego Zakładu Radiologii Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego, koordynatorka Zakładu Radiologii w Uniwersyteckim Centrum Klinicznym w Gdańsku i prezes Polskiego Lekarskiego Towarzystwa Radiologicznego. Witam panią profesor, dzień dobry.
Dzień dobry państwu.
Zainteresowania naukowe pani profesor obejmują neuroobrazowanie, radiologię onkologiczną oraz nowoczesne techniki obrazowania i o tym będziemy dzisiaj mówić, a głównie o obrazowaniu mózgu. To jest bardzo ciekawy temat. Jakie podstawowe metody obrazowania radiologicznego są obecnie takie na topie i stosowane w badaniach mózgu i w jakich sytuacjach klinicznych w ogóle można wykorzystywać te metody?
Tak, standardowo stosowana jest tomografia komputerowa do oceny mózgu i rezonans magnetyczny. Tomografia komputerowa stosowana jest głównie w ramach przystanach nagłych, w ramach ostrego dyżuru, po urazach głowy, urazach mózgowia, ale także przy podejrzeniu udarów mózgu. Rezonans magnetyczny ma bardzo szerokie wskazania, takie od bólów głowy do na przykład złośliwych nowotworów mózgu.
Pani profesor, a jakie są te kluczowe różnice, że zapada ta decyzja? Czy to stan kliniczny pacjenta, czyli ta choroba tutaj determinuje, że robimy dane badanie, czy jest to na przykład tomografia komputerowa, czy jakieś podejrzenie, czy obraz ten z jednego albo z drugiego badania, czyli z tomografii i z rezonansu, mocno się różnią i można różne inne rzeczy tam wyczytać z tych badań. Jak to w praktyce wygląda?
To znaczy wygląda tak, że zawsze decyduje też dostępność do badania. Czyli jeżeli pacjent trafia na oddział ratunkowy, praktycznie przy wszystkich oddziałach ratunkowych są tomografy komputerowe i wtedy pacjent na pilne najczęściej jako pierwsze badanie ma wykonywaną tomografię komputerową. I w wielu przypadkach jest to badanie wystarczające. Natomiast właśnie jeżeli okazuje się, że w tomografii komputerowej mamy podejrzenie guza mózgu, zapalenie mózgu, czy jakieś inne patologie, że nie jesteśmy pewni, co to jest, wtedy wykonujemy rezonans magnetyczny.
Czyli jako dodatkowe badanie na przykład,
jako
tak?
Kolejne badanie.
Tak. Bardziej szczegółowe.
Bardziej szczegółowe, ale też tak jest, że tomografia komputerowa jest bardzo szybkim badaniem. Kilkanaście sekund z położeniem pacjenta i zdjęciem pacjenta ze stołu zajmuje to maksymalnie kilka minut. Czyli jak mamy ostry stan pacjenta, właśnie udar, gdzie musimy szybko podjąć decyzję, czy jest krwawienie, czy to jest udar niedokrwienny, tak zwany zawał mózgu. Kiedy mamy rozpocząć leczyć tego pacjenta, w tych przypadkach zazwyczaj tomografia komputerowa jest pierwszym badaniem.
Też stosuje się w obu tych badaniach kontrasty. To są takie same kontrasty, różne, inne? Jak to wygląda w praktyce?
Zupełnie różne kontrasty, dlatego że do tomografii komputerowej stosowany jest kontrast jodowy, natomiast do rezonansu magnetycznego są to kontrasty paramagnetyczne. Ja jeszcze nie powiedziałam, czym one się różnią, TK i rezonans. Tomografia komputerowa, do uzyskania obrazu stosujemy promieniowanie rentgenowskie.
Czyli
promieniowanie
tak jak,
jonizujące.
Tak, tak jak kiedyś w zdjęciach rentgenowskich, do dzisiaj zresztą stosowanych, tak?
Tak. Natomiast rezonans magnetyczny, tam pacjent leży w polu magnetycznym i tam jest środowisko silnego pola magnetycznego, 1,5–3 tesle. I jeszcze wzbudzenie radiowe stosujemy. I tak naprawdę w tym rezonansie my obrazujemy rozkład protonów w ciele ludzkim, czyli atomów wodoru.
A proszę powiedzieć coś na temat bezpieczeństwa tych badań, bo też wokół tego krąży wiele mitów, że tomokomputer to prawda jest naświetlony człowiek nie wiadomo jak. Jak to dzisiaj wygląda, bo technologia idzie do przodu i chyba nie można porównywać tego sprzętu, którym teraz dysponują szpitale, z tym, co powiedzmy było jeszcze 20-30 lat temu, czy nawet 10 lat temu. To się cały czas zmienia, prawda?
Tak, technologia bardzo się zmieniła. W tej chwili stosujemy naprawdę małe dawki promieniowania. To jest w pełni bezpieczne badanie tomografii komputerowej. Rezonans magnetyczny jest także bezpiecznym badaniem, ale tutaj potrzebujemy informacji od pacjenta o na przykład stymulatorze serca, który ma wszczepiony. W tej chwili wykonuje się coraz więcej badań ze stymulatorami serca, z rozdrusznikami. Natomiast pacjent musi być odpowiednio do tego badania przygotowany, często
nawet kardiolog.
Zagrożenie?
Dla takiego chorego?
Dla takiego chorego, pani redaktor, tak jak w polu magnetycznym, silnym, jeżeli są jakieś elementy metalowe, ferromagnetyczne, one mogą ulec przemieszczeniu, ale także mogą ulec wzbudzeniu, uszkodzeniu i w związku z tym tutaj pacjent musi być odpowiednio zabezpieczony.
Czyli rozumiem, że dlatego każda osoba, która poddaje się temu badaniu, musi, jeśli na przykład ma piercing albo jakieś przedmioty metalowe, kolczyki, to wszystko trzeba zdjąć. Zresztą do jednego i do drugiego badania chyba.
Tak.
Z tych powodów, żeby też nie zaburzać tego obrazu, który, tak?
Żeby nie zaburzać obrazu, bo na przykład jak to są złote kolczyki, no to złoto nie jest ferromagnetykiem. I możemy je mieć, chociaż czasami ten obraz może być zaburzony.
Chciałam zapytać o ten dynamiczny rozwój właśnie, bo o tym nie powiedziałyśmy. Mówiła pani o bezpieczeństwie, ale zmieniają się chyba też te urządzenia. One mają dużo więcej możliwości też, prawda, w tej chwili. Można zbadać szczegółowiej. Każdy, kto mniej więcej się orientował i interesował, jak miał takie badanie, to wie, że to takie kawałeczki organizmu po plasterkach, tak? Już tak mówiąc bardzo nienaukowo są badane. Czy można, że tak powiem, najmniejsze części naszego organizmu w tej chwili już zbadać w takim badaniu?
Zasadniczo tak. Ja sobie zawsze żartuję, że obraz tomografii komputerowej czy te poprzeczne obrazy z rezonansu magnetycznego to są takie kromki chleba. Jakbyśmy chleb pokroili na kromki i te plasterki, te kromki chleba możemy dokładnie obejrzeć. No w tej chwili stosujemy coraz cieńsze warstwy, czyli możemy coraz dokładniej obejrzeć.
Coraz mniejsze zmiany.
No kolejna sprawa jest taka, że to nie jest tylko kwestia takiej rozdzielczości przestrzennej, czyli drobnych zmian, ale także rozdzielczości kontrastu, żebyśmy mogli odróżnić różne patologie. I ta rozdzielczość kontrastu też jest coraz lepsza i w tomografii komputerowej, i w rezonansie magnetycznym. Często na przykład podanie tego środka kontrastującego zwiększa nam tę rozdzielczość przestrzenną i kontrastu.
A mamy też w takim razie do tych wszystkich urządzeń, bo to nie są urządzenia takie mało skomplikowane, tylko wręcz przeciwnie, bardzo skomplikowane urządzenia, można powiedzieć takie komputery, oprogramowanie, wymagają oprogramowania, które pozwala w ogóle pracować, prawda? Więc ta technologia w tym zakresie też poszła do przodu w ostatnich latach?
Bardzo poszła do przodu i każde takie urządzenie wymaga dużo oprogramowania. I w tej chwili, w zasadzie to już od kilku lat, od 10 lat, już stosujemy też algorytmy sztucznej inteligencji, które są wykorzystywane na przykład w tomografii komputerowej do zmniejszania dawki promieniowania, do redukcji szumów. W rezonansie magnetycznym podobnie, do rekonstrukcji obrazu, do redukcji szumów. Chodzi o to, żeby ten obraz był jak najdokładniejszy, jak najlepszy. ale też bardzo nam zależy na tym, żeby to badanie było szybkie. Z jednej strony, żeby pacjent jak najkrócej leżał, bo na przykład w rezonansie magnetycznym tam jest głośno. Niektórzy pacjenci mają klaustrofobię, więc boją się przebywać. Czym krótsze w tej tubie, tak. Czym krótsze badanie, tym mniejszy stres dla pacjenta.
Bo w tomografii komputerowej udało się technologicznie tak to zorganizować, że rzeczywiście te badania są czasami no, kilkusekundowe, można powiedzieć, że jak właściwie położy się do tej tuby, tak, i urządzenie przeskanuje go i to trwa parę sekund i jest koniec badania. W rezonansie magnetycznym jeszcze do czegoś takiego nie doszliśmy, żeby tak szybko to się udało zrobić?
Nie, i mimo dużego postępu, który jest, jeszcze nie dojdziemy. Na przykład badania tomografii komputerowej serca. Możemy zrobić całe badanie TK serca w trakcie jednego uderzenia serca. To jest coś niesamowitego. Dzięki temu te obrazy też są bardzo dokładne, no bo wiemy, że serce się rusza, prawda? Więc minimalizujemy kwestie artefaktów. W rezonansie nie. W rezonansie te badania cały czas, no najszybsze badanie mózgu trwa 5 minut, ale to jest takie badanie nakierowane na zmiany niedokrwienne, na zawał mózgu. Jeżeli chcemy coś więcej osiągnąć, ono musi być dłuższe.
Pani profesor, a czy te wszystkie postępy technologiczne, o których tu rozmawiamy, one wpływają w jakiś sposób na poziom zaangażowania lekarza? To znaczy wy, lekarze, radiolodzy, którzy opisujecie te badania, sprawdzacie, że jesteście często też z pacjentem, prawda, w trakcie tego badania, gdzieś tam za szybą patrzycie. Czy lekarz może ograniczać w jakiś sposób swoje zaangażowanie, czy to jest nadal ciągle tak samo?
To znaczy, to zaangażowanie się zmienia, ale ono się zmienia w różny sposób. Z jednej strony rzeczywiście w mniejszym stopniu musimy dbać o to przy wykonywaniu badania, żeby na przykład obraz był lepszy, było mniej szumów, bo to za nas robi
już
komputer.
Czyli pacjent się na przykład nie ruszał, tak? Czy co to znaczy te szumy?
To znaczy te szumy to na przykład artefakty, które pojawiają się od ruchu jelit, prawda? Jeżeli wykonujemy badanie jamy brzusznej na przykład, czy od ruchu serca, jeżeli wykonujemy rezonans klatki piersiowej. Natomiast także jest bardziej automatyczna ocena, bo na przykład możemy już ocenić, komputer policzy nam całą wolumetrię mózgu, czyli będziemy wiedzieli, jaką objętość ma hipokamp, jaką objętość ma płat skroniowy, co jest na przykład ważne u pacjentów z podejrzeniem choroby Alzheimera. I to nam zrobi automatycznie komputer. Natomiast uzyskujemy dużo więcej danych niż kiedyś i to zaangażowanie lekarza zmienia się w ten sposób, że lekarz musi wiedzieć, co z tymi danymi zrobić, jak je wykorzystać, musi się ciągle szkolić i też działać bardziej interdyscyplinarnie, czyli na przykład mieć ten stały kontakt z neurologiem i z chorobami neurologicznymi. Natomiast myślę, że to idzie w świetnym kierunku, bo to zaangażowanie lekarza zmienia się bardziej w kierunku pacjenta, w kierunku rozpoznania, a mniej w takim kierunku czysto technicznym.
Chciałam zapytać też o bo zaczęła pani mówić o badaniach mózgu i to jest bardzo fascynujący temat. Czy te algorytmy sztucznej inteligencji, one są na tyle zaawansowane dzisiaj, że na przykład mogą skutecznie rozpoznawać zmiany w mózgu. Czy to jest jeszcze przyszłość w badaniach radiologicznych, czy już teraźniejszość?
I teraźniejszość, i przyszłość. Dlatego, że są pewne algorytmy, które dobrze wykrywają pewne zmiany. Na przykład są algorytmy do oceny perfuzji mózgowej właśnie u pacjentów z udarem niedokrwiennym, żeby określić, czy jest jeszcze ten obszar tak tkanki do uratowania, czy jest sens wykonywać trombektomię mechaniczną. I to nam pozwalają już zrobić algorytmy sztucznej inteligencji. Ale proszę sobie wyobrazić, że stosujemy 3 takie różne programy. Jak jest standardowy pacjent, nietrudny, to te wszystkie 3 algorytmy pokazują ten sam wynik. Natomiast jeżeli jest pacjent niestandardowy, może się okazać, że każdy program pokaże inny wynik. No i lekarz wtedy często ręcznie robi te obliczenia jeszcze, żeby podjąć decyzję.
Czyli nie można tej sztucznej inteligencji tak do końca zaufać jednak mimo wszystko. I nie ma tu zero-jedynkowych odpowiedzi. Prawo albo lewo, tak? Że albo coś jest, albo nie ma, bo w zależności jakiego modułu użyjemy, wynik może się różnić. Dobrze to zrozumiałam?
Tak, może się różnić, ale to też bardzo zależy właśnie od warunków, od rodzaju zmian, jakie pacjent ma. Jeżeli to, bo tę sztuczną inteligencję trzeba było nakarmić wcześniej danymi, żeby nauczyć.
Ona się chyba cały czas tam karmi,
ona
prawda?
Się karmi, no tak. I są takie systemy samoszkolące się, że te wszystkie dane, które przychodzą, one cały czas powodują, że ona jest coraz lepsza, coraz dokładniejsze mamy odpowiedzi, ale proszę sobie wyobrazić, jak mamy pacjenta, który po raz pierwszy z daną patologią jest oceniany przez sztuczną inteligencję, to sztuczna inteligencja nie wie, co to jest. Natomiast lekarz jest duża szansa, że będzie
bo już
wiedział
na przykład. Tak. Dokładnie. A proszę powiedzieć, czy te systemy sztucznej inteligencji dostępne są w polskich szpitalach i właściwie w jakim zakresie lekarze, radiolodzy mogą z tego korzystać, bo tomokomputer, tak jak pani profesor powiedziała, jest praktycznie w każdym szpitalu, gdzie jest oddział ratunkowy, czyli w powiatowych szpitalach również, prawda? Gdzieś tam, gdzie są oddziały ratunkowe, czy jakieś izby przyjęte. Chyba nie ma szpitali już, żeby nie było tomokomputera, ale rezonans magnetyczny, tak, ale rezonans magnetyczny to chyba jeszcze niekoniecznie w każdym szpitalu powiatowym. Ale czy to się wiąże z tym, że te urządzenia są właśnie wyposażone w takie możliwości, o których my rozmawiamy, czy nie do końca?
To znaczy część z urządzeń jest wyposażona, większość nie. To znaczy urządzenia są standardowo wyposażone w tą sztuczną inteligencję, która pozwala uzyskać obraz, czyli obraz TK czy obraz rezonansu. Ale już do oceny tych zmian to, czym się posługuje potem lekarz, to nie standardowo i często są to rozwiązania chmurowe, czyli dlatego, że no tak jak mówiliśmy, ta sztuczna inteligencja cały czas jest ulepszana.
Czyli to się nie wiąże z wgraniem jakiegoś oprogramowania do urządzenia, tylko raczej z przesłaniem wyniku, czy tam z tego badania, które było wykonane gdzieś do jakiegoś oprogramowania, które dopiero jakby to ocenia, tak? Czyli
to są częstsze tak te rozwiązania. Chmurowe, chociaż też są takie oprogramowania, na przykład u nas na konsolach radiologicznych mamy 30 różnych programów sztucznej inteligencji, które niekoniecznie, dosłownie kilka jest chętnie wykorzystywanych przez radiologów, reszta nie, no bo też te programy, one nie są do końca sprawdzone.
Też nie wszystkie badania chyba się w każdym ośrodku wykonuje, prawda? Jednak raczej badania bardzo specjalistyczne i szczegółowe wykonuje się tam, gdzie się te choroby później leczy. Do diagnostyki to jest potrzebne. No w szpitalu powiatowym pewnych chorób się po prostu nie leczy, tylko się pacjenta przesyła gdzieś do ośrodka o wyższej referencyjności, specjalistycznego, tak?
Tak, ale też nie wszystkie choroby mają już programy sztucznej inteligencji do ich oceny, w związku z czym właśnie wielki problem ze sztuczną inteligencją jest taki, że te programy dzisiaj dobrze działają na przykład w zakresie jednej choroby, ale już nie widzą innej choroby. W związku z czym jeszcze nie ma takiej możliwości, żebyśmy mogli wrzucić badanie tomografii komputerowej jamy brzusznej i mieć pewność.
I system powie, to jest to.
To jest to. Mhm. Absolutnie nie. Rezonans magnetyczny jest jeszcze gorzej, dlatego że do rezonansu czasu tych programów jest bardzo mało, bo rezonans ma wiele różnych sekwencji, jest trudny. I jak i na dzisiaj ta sztuczna inteligencja sobie jeszcze nie radzi z rezonansem.
A pani profesor, pracują naukowcy nad tym, żeby tą sytuację zmienić, żeby no, przyszłość była taka, że jednak no, wrzuci pani to badanie i podpowie coś ten system. Oczywiście dalej lekarz będzie musiał to jeszcze zweryfikować i może uszczegółowić, ale jest taka perspektywa, że
to znaczy,
się zadzieje?
Cały czas. Myślę, że rozwój sztucznej inteligencji jest olbrzymi i w zasadzie problemem na dzisiaj jest dostęp do danych, do zweryfikowanych danych. Dlatego,
czyli nie są
że...
zintegrowane z systemami szpitalnymi w tej chwili jeszcze te oprogramowanie sztucznej inteligencji, temu
nie
modele.
Są. I kolejnym problemem jest to, że systemy szpitalne, informatyczne słabo sobie radzą. Radzą z integracją z tymi systemami. I tutaj no, na pewno będzie musiało jeszcze trochę czasu upłynąć i dużo inwestycji, żeby mogło to dobrze działać.
Potrzeba dużo tak zwanego miejsca na serwerze, prawda, żeby można było nakarmić tą sztuczną inteligencję danymi, bo ona potrzebuje wielu, wielu prawda, tych danych, żeby później można było to bezpiecznie używać, stosować w praktyce.
Tak, ale to też jest kwestia anonimizacji tych danych, prawda? Bezpiecznego przesyłania tych danych. Także to jest generalnie dość skomplikowane, chociaż w tej chwili toczy się w ogóle duża dyskusja, że dla dobra nas wszystkich te dane powinny być udostępniane naukowcom, żeby oni mogli na nich pracować, bo czym więcej będą mieli danych, tym lepsze będą oprogramowania sztucznej inteligencji.
Profesor doktor habilitowana Edyta Szurowska, specjalistka w zakresie radiodiagnostyki i radiologii, kierownik drugiego Zakładu Radiologii Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego, jest moimi państwa gościem. Teraz zapraszam na krótką przerwę, po której wracamy do rozmowy.
Radiowo, naukowo.
Joanna Matuszewska, witam państwa po przerwie. Moim gościem w Radiu Gdańsk jest profesor doktor habilitowana Edyta Szurowska, specjalistka w zakresie radiodiagnostyki i radiologii, kierownik drugiego Zakładu Radiologii Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego, prezes Polskiego Lekarskiego Towarzystwa Radiologicznego. Pani profesor, czy któraś z tych metod obrazowania, o której rozmawiamy, też w kontekście mózgu, czyli tomografia komputerowa i rezonans magnetyczny, one są obecnie lepiej lub szerzej wspierane przez rozwiązanie sztucznej inteligencji? Można tak powiedzieć, że któraś jest bardziej zaawansowana w tej chwili, jeśli chodzi o technologię, a któraś trochę tam z tyłu pozostaje?
To znaczy, jeżeli chodzi o takie systemy do oceny badań, to zdecydowanie więcej mamy programów AI do oceny tomografii komputerowej. Rezonans magnetyczny mniej, dlatego że tak jak wspominałam, to jest wiele sekwencji w rezonansie. Ten obraz wygląda inaczej w każdej innej sekwencji i w związku z tym jeszcze sobie tak do końca AI z rezonansem nie
radzi. Się AI kojarzy z informatykami, z jakimiś ludźmi, którzy się technologiami zajmują, inżynierami, prawda, matematykami, którzy te moce obliczeniowe, prawda, przygotowują do tego, żeby powstawało oprogramowanie. A na przykład pani zdaniem w opinii lekarzy, radiologów, bo pewnie państwo rozmawiacie na ten temat, niedługo pewnie na tym kongresie, o którym będziemy jeszcze mówić w Poznaniu, który jest organizowany, będziecie rozmawiali, ale czy lekarze powinni brać udział w takich pracach? Żeby ta sztuczna inteligencja i te programy, które powstaną, te moduły, które będą później pracować z tymi urządzeniami, no były jak najbardziej dostosowane do waszych potrzeb lekarskich.
Zdecydowanie tak i toczy się wiele projektów naukowych i też nasza uczelnia ma taką współpracę i tutaj wieloletnia współpraca na przykład z Politechniką Śląską, z panią profesor Polańską, ale także z naszą Politechniką Gdańską, z panem profesorem Grochowskim na przykład, gdzie też mamy wspólne publikacje i akurat z panem profesorem Grochowskim robimy tę trudniejszą rzecz, czyli AI i rezonans magnetyczny.
Co to są za prace naukowe?
To są prace, które na przykład grupa z Politechniki Gdańskiej tworzy właśnie oprogramowania ze sztuczną inteligencją do wyszukiwania na obrazach rezonansu magnetycznego mikrokrwawień, do zliczania tych mikrokrwawień.
Czyli dotyczy mózgu, tak?
Dotyczy mózgu, tak. W ogóle to jest taki szerszy projekt, gdzie zajmujemy się chorobą małych naczyń w mózgowiu. Ta choroba ma 6 różnych fenotypów i w związku z tym chcemy, żeby sztuczna inteligencja potrafiła wykryć każdy fenotyp i przedstawiła już taki wynik radiologowi wstępny, który popatrzy, czy się zgadza z tym, czy nie. W momencie, jeżeli się nie będzie zgadzał z jakąś zmianą, no to będzie miał możliwość odkliknięcia, że ta zmiana to nie jest na przykład udar lakunarny.
A pani profesor, to powiedzmy w takim razie, bo to mówimy o nauce, o technologiach, a powiedzmy trochę może o tym pacjencie, który gdzieś tam jest, to jest jego ta głowa, jego mózg. Co on, jakie korzyści dla pacjenta mogą wynikać z tego, że lekarz współpracuje ze sztuczną inteligencją, że te systemy będą w jakiś sposób, no właśnie, co one będą? Ułatwiały, przyspieszały? Czego można się spodziewać? Jakie korzyści dla samej diagnostyczne dla pacjenta z tego mogą wynikać?
Pierwsza sprawa, będą przyspieszały opis badania. Z drugiej strony będą, bo będą ułatwiały pracę lekarzowi, ale też dla pacjenta jest ta korzyść, że to będzie takie podwójne sprawdzenie. Jedno sprawdzenie przez lekarza, drugie sprawdzenie przez program. Czyli zawsze jest szansa, że rzeczy, której nie zauważy sztuczna inteligencja, zauważy lekarz, a to, czego lekarz mógłby nie zauważyć, zauważy sztuczna inteligencja. Czyli też bym powiedziała, że w tym systemie większe bezpieczeństwo dla pacjenta. Z drugiej strony, jeżeli to przyspieszy pracę lekarza, pacjent nie tylko będzie krócej czekał na wynik badania, a wiemy, że z tym jest w tej chwili spory problem, ale właśnie także uwaga lekarza, radiologa może być bardziej przekierowana na ten cały proces diagnostyczny i terapeutyczny.
Mamy tu właśnie pytanie od słuchaczy. Dlaczego tak długo trzeba czekać na wynik badania radiologicznego? Myśmy tutaj w przerwie trochę wymieniły uwag na ten temat też. Proszę powiedzieć słuchaczom, jak to wygląda w praktyce. Co trzeba zobaczyć, obejrzeć i ile to rzeczywiście, żeby jedno badanie opisać, ile to jest czasu?
To znaczy, proszę Państwa, tak, badania, które kiedyś na przykład tomografię komputerową się wykonywało, nawet początek lat 2000, to było na przykład 30 skanów w zakresie, czyli 30 takich obrazków w zakresie jamy brzusznej.
Tych kromek chleba, o których Pani mówiła tak wcześniej.
W tej chwili to jest 1000, a czasami 3000 obrazków. W związku z czym to też powoduje, że lekarz dłużej takie badanie ogląda, no bo obejrzenie 30 obrazków zabiera mniej czasu niż obejrzenie 1000. Natomiast większym problemem to nawet nie o to chodzi. Największy problem to jest taki, że tych badań jest dużo, dużo więcej. Ja to mówiłam pani redaktor, że w roku 2012, jak startował szpital Centrum Medycyny Inwazyjnej, WCK w Gdańsku, wykonywaliśmy 20 tysięcy badań w kierowanym przeze mnie zakładzie radiologii. 20 tysięcy rocznie. W tej chwili wykonujemy 240 tysięcy tych badań rocznie, a liczba pracowników lekarzy absolutnie nie jest proporcjonalnie większa do tej zwiększonej liczby badań. Czyli wykonujemy dużo, dużo więcej badań niż kiedyś wykonywaliśmy.
Oprócz tego jeszcze lekarze radiolodzy współpracują z lekarzami innych specjalności, prawda? Bo to nie jest tylko siedzenie przy komputerze i oglądanie tych kromek chleba, już tak mówiąc kolokwialnie. No właśnie, oprócz analizy obrazów, jakie jeszcze obowiązki należą do, często do lekarza radiologa?
To znaczy u nas każdy lekarz radiolog też bierze udział w konsylium. Pani redaktor wie, na czym polegają konsylia, gdzie omawiamy nie wszystkich pacjentów, ale tych najbardziej skomplikowanych, gdzie mamy wątpliwości. I to są konsylia ze specjalistami. Tygodniowo w naszym szpitalu mamy 26 konsyliów, w których biorą udział radiolodzy. Czyli oni wspólnie omawiają z klinicystami, co widzą na tych obrazkach.
Często bierze też udział pacjent jeszcze w tych
konsyliach. Często bierze pacjent w konsyliach. Natomiast są konsylia, gdzie bierze udział, są konsylia, że to niejako na przykład jak pacjent leży w szpitalu, to już nie bierze udziału z reguły w konsylium, tylko lekarze prowadzący przedstawiają jego stan.
Czyli rola radiologa jest często kluczowa, prawda? Bo tłumaczy właśnie to, co na tych badaniach tam jest widoczne, uwidocznione.
Tak, ale to nie tylko tłumaczenie. Tutaj cała, bym powiedziała, przewaga tego konsylium, że zbieramy wszystkie informacje razem. Zbieramy informacje o innych badaniach dodatkowych, o stanie klinicznym. Często przychodzą specjaliści innych dziedzin, że na przykład nawet jak mamy pacjenta z problemami, nazwijmy to mózgowymi, ale na przykład on ma dodatkowo reumatoidalne zapalenie stawów, przychodzą też lekarze reumatolodzy na takie konsylium. I wtedy wspólnie podejmujemy decyzję i zastanawiamy się, na co ten pacjent nie tylko może chorować, ale jeżeli trzeba zrobić jakieś kolejne badania, to co wykonać oraz jak takiego pacjenta leczyć. Także ja powiem tak, no, te konsylia, one zabierają dużo czasu, natomiast jest to coś takiego najbardziej ciekawego w naszej pracy, dlatego że bierzemy udział w podejmowaniu decyzji diagnostyczno-terapeutycznych.
Pani profesor, a czy poza tym istniejącymi możliwościami badania, możliwościami technicznymi, istnieją jakieś takie eksperymentalne, nowe możliwości, na przykład obrazowania mózgu, które nie są może jeszcze tak powszechne, ale jakieś rokujące nadzieje, że będzie te badania łatwiej, można szybciej wykonywać, szybciej stawiać diagnozę, szybciej rozpoczynać leczenie?
Tak, jeżeli chodzi o stawianie diagnozy, no to na przykład w rezonansie magnetycznym są takie specjalne sekwencje synthetic MR, które niejako z jednej sekwencji robi się 4 sekwencje, czyli tak skraca to znacznie czas, że wystarczy wykonać jedną sekwencję, żeby uzyskać informację, to co kiedyś trzeba było zbadać pacjenta, wykonać 4 sekwencje, czyli na przykład kiedyś to zajmowało 16 minut, a teraz zajmuje tylko 4 minuty. Kolejna sprawa, stosuje się na przykład też wyższe pola. Są już pierwsze rezonanse 5- i 7-teslowe dopuszczone do takich badań już klinicznych, do konkretnych tylko wskazań.
Co właśnie one zmienić mogą?
One zmienią, że tego sygnału jest więcej, więc ten obraz jest dokładniejszy, że będziemy dokładniej widzieć na przykład ścianę naczynia, żeby podjąć decyzję, czy pacjent ma zapalenie naczyń mózgowych, czy nie ma tego zapalenia naczyń mózgowych. To są specjalistyczne bardzo badania, ale mogą wiele wnieść w tych konkretnych przypadkach.
Ale żadnych cudownych kapsuł, do których człowieka włożymy i uzyskamy wyniki, co mu jest, co może się w jego organizmie rozwijać, żeby wyprzedzać te choroby, na razie nie mamy w najbliższej przyszłości, że coś takiego się pojawi w naszych szpitalach.
Na razie nie mamy, natomiast ja sobie mogę wyobrazić, że na przykład w przyszłości będzie tak, że nawet w trakcie badania rezonansu magnetycznego obraz będzie tak szybko analizowany przez sztuczną inteligencję, że podpowie nam tu trzeba dorobić jeszcze taką sekwencję, czy trzeba w tym przypadku koniecznie podać kontrast. Oczywiście o podaniu środka kontrastującego zadecyduje lekarz, ale może być ten obraz szybko przedstawiony i takie zapytanie. Tu mi się nie podoba. Uważam, że trzeba podać środek kontrastujący, ale to jest tylko taka moja wizja. Na razie jeszcze takich rozwiązań
tu mamy
nie
też pytanie od słuchacza, czy powinno się przynajmniej raz w życiu zrobić rezonans albo tomokomputer głowy, żeby właśnie wychwycić jakieś ewentualne zmiany patologiczne i im przeciwdziałać.
To znaczy, na razie nie ma takich wskazań, że bez żadnych objawów klinicznych powinniśmy wykonywać rezonans magnetyczny czy tomografia komputerowa. Tomografia komputerowa, badanie z promieniowaniem jonizującym, my musimy koniecznie mieć skierowanie na to badanie. Czyli nawet w naszym ośrodku nie wykonujemy badań odpłatnych, prywatnych, ale gdyby pacjent w jakimś innym prywatnym ośrodku przyszedł i powiedział, chce mieć badanie TK, on musi mieć skierowanie od lekarza.
Czyli zawsze musi być jakieś wskazanie. Nie można sobie tak profilaktycznie wykonać takiego badania.
To znaczy z rezonansem jest już inaczej, ponieważ rezonans jest bezpieczny, jeżeli nie mamy żadnych wszczepów, implantów, stymulatorów. W związku z czym można sobie takie badanie wykonać na życzenie, pacjent chce zapłacić.
Tak, że nasz słuchacz pytał właśnie w związku z tym pewnym takim zaniepokojeniem, bo się często gdzieś później czyta, słyszy, że ktoś ma jakieś zmiany właśnie chociażby w mózgowiu, które wcześniej nie dawały żadnych objawów, a tutaj już stan jest dosyć zaawansowany. Myślę, że to takie są sytuacje trochę, które lęk mogą budzić i stąd pewnie to pytanie.
To znaczy ja bym bardziej najpierw porozmawiała na przykład z lekarzem pierwszego kontaktu, czy z neurologiem, żeby się upewnić, że nic się ze mną nie dzieje. Nie robiłabym takiego badania, chociaż jest takie badanie jak whole body DWI. To jest takie badanie całego ciała w rezonansie magnetycznym, które na przykład wykrywa nowotwory. I wiem, że coraz popularne jest, że duże firmy na przykład kupują pracownikom to badanie, żeby pracownicy zbadali się i na przykład czuli się bezpiecznie, że nie widać w tym badaniu
nowotworu. To badanie można zrobić na każdym aparacie, na każdym rezonansie magnetycznym? Czy to też jest specjalna jakaś sekwencja, którą musi ten aparat obsługiwać?
To jest specjalna sekwencja, ale większość nowoczesnych aparatów tę sekwencję posiada. No takie badanie, ono trwa minimum pół godziny, bo to jest jednak badanie całego ciała. Ale to na pewno jest takie badanie, że nie robiłam sobie takiego badania, natomiast myślę, że jeżeli
ktoś... W głębokim zaniepokojeniu ktoś mógłby skorzystać.
To mógłby skorzystać. Mhm. To jest takie badanie, które bym poleciła, na pewno nie tomografię komputerową.
Pani profesor, i na koniec chciałam zapytać jeszcze o Kongres Polskiego Lekarskiego Towarzystwa Radiologicznego, który zaplanowany jest na przełom maja i czerwca w Poznaniu, czyli już niedługo. Z okazji stulecia towarzystwa. Czy tematy, o których my dzisiaj rozmawiałyśmy, między innymi o AI, one się tam pojawią na tym kongresie?
Pojawią się jak najbardziej, bo to jest naprawdę taki hot topic dla wszystkich radiologów. Bardzo dużo się dzieje w tym względzie, ale też pojawią się inne tematy o roli radiologa w przyszłości. Będziemy mieć debaty z doświadczonymi radiologami, z profesorami, z radiologami, którzy dopiero wchodzą do zawodu i z rezydentami, jak oni to sobie wyobrażają i jak widzą te zadania radiologa. Moim zdaniem radiolog w przyszłości zdecydowanie bardziej przesunie się w kierunku pacjenta i w kierunku współpracy z lekarzem.
Bo już teraz mamy radiologów interwencyjnych, tak? Inwazyjnych, którzy zajmują się
leczeniem,
nie tylko opisywaniem badań radiologicznych. Tak. Czyli są pod specjalizacje takie, można powiedzieć, już w waszej specjalizacji.
Zdecydowanie tak. I ci radiolodzy interwencyjni, jeżeli chodzi o mózgowie, na przykład przykład wykonują trombektomię w udarach mózgu, leczą też endowaskularnie, czyli nieinwazyjnie, na przykład tętniaki mózgu, malformacje naczyniowe. Teraz w ogóle medycyna też przesuwa się w kierunku tych metod coraz mniej inwazyjnych, w związku z czym radiologia interwencyjna też zastuje, znajduje coraz szersze zastosowanie.
Ilu was jest w Polsce, pani profesor?
Oj, radiologów mamy 4,5 tysiąca.
I większość przyjedzie do Poznania.
Tak, bo będzie, już jest zarejestrowanych, a rozpoczynamy 28 maja, już jest zarejestrowanych 3300 osób. To będą też elektroradiolodzy, czyli wcześniej technicy, którzy wykonywali badania. Teraz są to w większości osoby po licencjatach, po studiach magisterskich. Będą elektroradiolodzy, będą pielęgniarki radiologiczne. No i cała rzesza firm technologicznych, firm sprzętowych, bez których radiologia by nie istniała.
Wszystko w imię dobra pacjenta, oczywiście.
Zdecydowanie,
żeby się kształcić,
tak.
I lepiej pomagać.
Tak, ja powiem tak, my zawsze mówimy, że radiolog, który wie, jak dana patologia może wyglądać, że może się spodziewać takiej patologii, o wiele łatwiej mu postawić rozpoznanie. Dlatego uczmy się, uczmy i uczmy.
Bardzo dziękuję za rozmowę. Profesor doktor habilitowana Edyta Szurowska, specjalistka w zakresie radiodiagnostyki i radiologii, kierownik drugiego zakładu radiologii Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego, koordynatorka zakładu radiologii w Uniwersyteckim Centrum Klinicznym w Gdańsku i prezes Polskiego Lekarskiego Towarzystwa Radiologicznego była moim gościem. Dziękuję za rozmowę.
Dziękuję bardzo za wspólnie spędzony czas.
Audycję zrealizowała Barbara Kopaczewska, prowadziła Joanna Matuszewska. Do usłyszenia.
Radiowo, naukowo.